Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Szacuje się, że ich praca w Polsce jest warta ponad 4 miliardy złotych rocznie. Gdyby nie te owady, nie mielibyśmy wielu owoców, warzyw, plony byłyby znacznie niższe. 20 maja przypadał pierwszy Światowy Dzień Pszczół. Święto ustanowiła ONZ, a 8 sierpnia obchodzimy w ogóle Dzień Pszczół już od wielu lat, bo to święto 20 maja było po raz pierwszy. Czas docenić pszczoły, póki jeszcze są. W Ekosferze dziś o pszczołach właśnie, jak odróżnić je od os, jak żyją i co wytwarzają. Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Wojciech Tryzna, Izabela Łapuć i Mariusz Wiszniewski z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy.
Ja zaczęłam takim trochę złowieszczym zdaniem. Czas pszczoły docenić, póki jeszcze są. Czy rzeczywiście tych pszczół jest coraz mniej? A dlaczego o to pytam? Myśmy jakiś czas temu spotkali się w Ekosferze, mówiliśmy o problemie pszczół i mówiliśmy, że jest problem, że jest ich coraz mniej. Natomiast ostatnio pojawiło się wiele artykułów, gdzie wiele osób mówi, żeby nie wierzyć w te informacje, że wcale pszczół nie jest mniej, że wcale nie ma takiego problemu i te nasze opinie, że jeżeli wymrze ostatnia pszczoła, Einstein i tak dalej, no właśnie, czy możecie się jakoś do tego ustosunkować?
No pszczół jest na pewno mniej, nawet biorąc pod uwagę dane statystyczne, a szczególnie w Niemczech. Niemcy mają naprawdę duży problem z zapylaniem w tych ostatnich latach. W Polsce powinno być około 2 milionów, szacuje się, że, bo też to nie są takie dokładne dane, około 1 200 000 rodzin mamy w Polsce. Także to nie jest tak wiele, może pszczelarzy jest trochę więcej.
A jeśli chodzi o zapylacze?
Tutaj oprócz pszczoły miodnej, o której jako pszczelarze dbamy, jest wiele jeszcze innych gatunków zapylaczy, między innymi pszczoła samotnica, jest ją pszczoła murarka, trzmiel. No tutaj jako pszczelarze nie hodujemy, bo nie przynosi to oprócz zapylania jeszcze też nam miodu. I one też coraz mniejsza staje się ich populacja. Na świecie jest około 20 tysięcy gatunków tych zapylaczy, z czego w Polsce notowano obecność około 470. Niestety niektóre gatunki po prostu giną i w Polsce zaczynają nie występować.
No to powiedzmy jeszcze krótko przyczyny.
Głównie chemizacja, ale też musimy pamiętać o tym, że to w jaki sposób gospodarujemy ziemią, tak? Czyli niszczymy siedliska, niszczymy miejsca, w których na przykład trzmiele się rozmnażają. Trzmiel jako pokrewny brat pszczoły musi mieć specyficzne warunki. Jest bardzo pomocny pszczołom, bo niektóre kwiaty otwiera dla pszczół. Natomiast musimy pamiętać o tym, że są miejsca, w których na przykład trzmiele bytują bardzo często i takim jednym z takich miejsc tej wiosny był przystanek autobusowy na ulicy Zwierzynieckiej, który miasto Białystok oznaczyło, uwaga, pszczoły. Natomiast była to kolonia trzmieli ziemnych. Bardzo rzadko spotykane zjawisko. Bardzo polecam, ponieważ lubią wracać w to miejsce. Na tym
A
przystanku
mówi pani,
na pewno. Był, dlatego że jest to zjawisko okresowe. Ono trwa tak około 3 tygodni. Polecam ten przystanek na Zwierzynieckiej tutaj przy przychodni. W następnym roku wiosną bardzo ciekawe zjawisko. Trzmieli było parę tysięcy, norki gniazdowe były bardzo wyraźne. Przepięknie się to obserwowało.
Do niektórych to może zniechęcić, tak. Ale nie ma się czego obawiać.
Nie, absolutnie nie ma trzmiele. Mogą żądlić, bo mają żądła, natomiast niezwykle rzadko muszą zaistnieć naprawdę wyjątkowe warunki, żeby on chciał w ogóle kogokolwiek użądlić.
My sobie porozmawiamy w Ekosferze później o tym, jak reagować, jak się zachowywać, co może zdenerwować pszczoły, trzmiele i owady, bo wcale nie jest tak łatwo je zdenerwować i to często jest wina człowieka, że one się zachowują tak, jak się zachowują. Ale powiedzmy teraz coś więcej na temat pszczół. Jak żyją pszczoły?
Taka średnia rodzina pszczela, no to powiedzmy 3 kilogramy. W kilogramie pszczół mieści się około 13-11 tysięcy. Także można sobie wyobrazić, ile tych osobników jest. Hierarchia pełna, skład biologiczny jest bardzo różny, od sprzątaczek po już takie emerytki, które jakoś tam dożywają tych ostatnich dni i są wypychane z uli, bo pszczoła ma to do siebie, że na pewno w ulu nie ginie. No i po kolei królowa składa jajeczka, część pszczół wychowuje je po prostu karmiąc, następna część zasklepia i tak dalej, także to jest pełen porządek i zbieraczki, te, które już po W 20 dniu życia wylatują, mają prawo już do transportu, pracują do ostatnich dni. Także tak to w skrócie wygląda.
To jest społeczność bardzo zorganizowana, bardzo grzeczna. Tam nie ma kłótni.
Nie, absolutnie. Matka rządzi ulem twardą ręką za pomocą feromonów, substancji feromonowych. Co jest jeszcze bardzo taką ciekawą rzeczą odnośnie matki pszczele, jest to, że ona doskonale kontroluje to składanie jajeczek. Jeżeli jajeczko nie zapłodni, to wychodzi z takiego jajeczka truteń.
A wy przynieśliście dzisiaj do studia takie 3 pudełeczka, w których są pszczoły i jest ich po kilka. W każdym pudełeczku mają jakieś jedzenie i jest jedna oznaczona taką czerwoną kropką, a wszystkie jakieś takie bardzo ruchliwe. Co to jest takiego?
Są to matki pszczele, które są zakupywane przez pszczelarzy od hodowców. Takie pakieciki są przesyłane do pszczelarza i ten pszczelarz podaje tą nową matkę pszczelu do rodziny. Wiadomo jest, że królowa, czyli matka, żyje około 4-5 lat i pszczelarz po prostu, nie czekając, aż rodzina pszczela tą nową matkę wychowa, podaje jej od hodowcy taką matkę. Matka pszczela jest karmiona mleczkiem pszczelim, to ją wyróżnia od pozostałych pszczół. Karmicielki po prostu karmią mleczkiem pszczelim, co powoduje lepszy rozwój i przystosowanie do spełnienia roli matki królowej.
I teraz na przykład z tymi pudełeczkami co zrobicie?
Kupujemy matki rasowe. One są preselekcjonowane pod kątem tego, ile pszczoły z takiej matki noszą miodu, na ile są agresywne, na ile są rojliwe, bo to też jest dosyć istotna kwestia, czy nam te pszczoły będą uciekać i latać sobie gdzieś tam po Białymstoku i okolicach. Natomiast staramy się przede wszystkim hodować matki, które mają konkretne cechy. Dlatego pozwalamy sobie w tej chwili zapraszać ludzi na pasieki, bo nie są to matki agresywne, nie są to roje agresywne, więc naprawdę można przy nich pracować w krótkim rękawie i w krótkich spodenkach i nic się nie dzieje.
I teraz to pudełeczko będziecie wkładać do ula i te pszczoły, które już w nim są, przyjmą bez problemu taką rodzinkę, bo tu jest w jednym pudełeczku kilka tych pszczółek
i
na przykład matkę.
Bywa.
No właśnie, bo jeżeli jest jeszcze matka, nawet ona jest, niech będzie stara, powiedzmy 5-letnia, a my tu przynosimy nową matkę z tą czerwoną kropeczką właśnie z tego pudełeczka. Jaka może być reakcja?
Bardzo różna. Nie zawsze rodzina jest taka chętna do przyjęcia tej nowej matki. Przede wszystkim w ulu jest określony zapach. Odróżnia te pszczoły, które są z innych uli. Tu mamy namieszane wszystkiego, bo to przecież jedzie kurierem, listonosz później to nosi, także to całą dobę to minimum trwa. Później pszczelarz gdzieś to przewozi na pasiekę w różnych warunkach, to łapie zapachów, no ale to jeszcze pół biedy. Jeżeli to jest zbliżone genetycznie do tej poprzedniej matki, to jest dużo łatwiej. No na pewno jest dużo łatwiej, jeżeli to będzie matka czerwiąca, a nie jednodniowa, a jeżeli jest to odległość genetyczna znaczna, to raczej to nie będzie przyjęte.
Dlatego macie 3 do 3 różnych uli, jak to?
Nie, to tak nie działa.
A jak to działa? Bo ja nie mam zielonego pojęcia.
Czy rodzina przyjmie tą matkę, czy nie, to widać po klateczce. Jeżeli ta klateczka nie jest skitowana, pszczoły się zachowują normalnie, można ją tam, powiedzmy, na 3 dzień uwolnić z tej klateczki i nic złego nie powinno się dziać. Jeżeli będzie ta klateczka okitowana, czyli pszczoły na pewno jej nie przyjmą, nie ma co, trzeba to zabierać, nieść do innego, próbować szczęścia w innym ulu. Także.
Aha, bo to nie jest tak, że wy po prostu otwieracie tą klateczkę i wpuszczacie.
Nie,
tak, że klateczka leży i w zależności jak to będzie wyglądała ta klateczka później, to będzie wiadomo, czy przyjęta, czy nie przyjęta.
Po 3 dniach właśnie, jak pan Wojtek wspomniał, widać na tej klateczce, jeżeli one akceptują tą matkę, to wręcz praktycznie bronią już tej klateczki, wyjmując ją z ula, one obsiadają ją praktycznie i nie dają nam do niej dostępu. I to już jest taki dla nas znak, że jednak ta matka to będzie ich matka.
A te pszczoły, które mamy w studiu, to są skąd?
Tutaj, z Podlasia.
Z naszego, z Podlasia.
Tak.
Dobrze by było, żeby to klimatycznie mniej więcej tak.
Było zbliżone.
Czyli co, trzeba trzymać kciuki za te matki, za te pszczoły, żeby się...
To też jest różnica od tego, czy podajemy taką matkę do dużego roju, czy też podajemy do odkładu. Tak? Czasami pszczół w ulu jest tak dużo, że trzeba im trochę zabrać, bo za dużo to wcale nie znaczy tak super rewelacyjnie, więc zabiera się część czerwiu razem z częścią pszczoły lotnej i wtedy na taki, powiedzmy, 3 rameczki czerwiu i trochę pszczoły poddaje się taką matkę.
Chudziutki odkładzik.
Taki chudziutki odkładzik. Jak jest ich mało, to one takie biedniutkie są i one tak tylko czekają na tą mateczkę, więc one chętnie ją wtedy przyjmują.
Tutaj chcemy też wyjaśnić tylko, że my nie wymieniamy tych matek tak od sobie, bo tak nam się podoba, chcemy tą matkę mieć
lepszą, młodszą, tak?
Gdyby pszczelarz tego nie zrobił, pszczółki same by to zrobiły. Po prostu tą matkę, widząc, że składa ona za małą liczbę dziennie jajeczek, one po prostu by zrobiły tą wymianę naturalnie. Po prostu odciągnęły na ramce matecznik i wyhodowały tą matkę samą. No my tak troszeczkę pomagamy im to.
A co się dzieje z tą starą matką?
Jest okłębiana i usuwana żula, bo przy takim okłębieniu po prostu ginie tam.
A nie mogłaby stać się w hierarchii na przykład robotnicą?
Królową matką dwa? Nie, nie za bardzo.
Emerytów.
Czyli nie ma szans, nie ma, żeby były dwie królowe.
Nie mają brzuszu.
Nie mają, ach, to dlatego jest taki problem.
Brutalnie.
No tak, prawa natury. To jest prawo natury.
Tak,
i
silny
i
młody.
Silny i młody, musimy się z tym pogodzić.
Jak najlepsze jakościowo, także to jeszcze cicha wymiana, powiem, bo tu kolega mówił o cichej wymianie matki, to nie jest groźne dla pszczelarza. Gorzej jak po prostu będzie tych matek ileś tam mateczników założą. W pierwszym dniu po zasklepieniu matecznika wychodzi rój, czyli naturalny podział rodzin pszczeli. Tak się rozmnażają pszczoły rodzinami, nie pojedynczo, tylko rodzinami. Tam zostają mateczniki, która pierwsza się wygryza. Jeżeli są dobre warunki i pszczoła taka jest przygotowana do hodowli, nie jest jakaś tam szczególnie rojliwa, wtedy matka, ta pierwsza, która się wygryza, ścina te następne mateczniki i zostaje. Ale bywa tak, że po prostu każda się wygryza i wylatuje z następnym rojem. Także ten trzeci rój jest kilka pszczółek, a pszczelarzowi zostaje nic.
Dobrze, że ta matka, którą macie tutaj, te matki trzy w tych pudełeczkach, że one mają to towarzystwo swoje jeszcze, że ona nie jest taka sama.
Musi być. Jej królewska mość.
To trochę może jej otuchy doda i może rzeczywiście jakoś się tam wszyscy dogadają, to trzymamy kciuki. Ile żyje pszczoła?
Robotnice, podobnie jak królowa, znajdują się na stałe. Żyją około 38 dni w sezonie pracującym, można tak powiedzieć.
To bardzo
w ciągu
krótko.
Lata, tak, bardzo
zapracowują
krótko.
Się na śmierć.
Mówimy o zdrowych pszczołach.
Tak. Natomiast w okresie już tak jesiennym, czyli tak jak my nazywamy tą pszczołę taką
zimową,
żyje ona 6 miesięcy. Ona przeżywa tą zimę praktycznie, aby tylko ogrzać matkę w okresie zimy.
Wykarmić czerw
w okresie,
i wyhodować następne pokolenie, pierwsze, które desenne. Będzie już zaczynało taką pracę typową.
W Polsce mówiliśmy, żyje około 470 gatunków pszczół i to wśród nich są te pszczoły, które żyją samotnie i te, które właśnie żyją społecznie. Nie wszystkie wytwarzają też miód, ale powiedzmy teraz o tych dwóch rodzajach. Pszczoły miodne i dzikie. Czym one się różnią?
No cóż, przede wszystkim może określmy, co rozumiemy przez pszczołę dziką. Pszczoła dzika to my zakładamy, że jest to pszczoła, która żyje poza kontrolą człowieka.
Dziko żyjąca po prostu.
Nie w ulu.
Nie w ulu
takim, które nadzoruje
człowiek.
No tak, człowiek.
Ale jeżeli weźmiemy na przykład pszczołę augustowską, która jest naszą rodzimą tutaj polskim gatunkiem z naszych lasów, wyhodowaną, i jest to pszczoła pierwotna, charakteryzująca się bardzo wysokim takim poziomem agresywności, natomiast nieprzeciętną miodnością, tak? Możemy ją wykorzystywać na naszych pasiekach, ale wtedy zdaje to egzamin zdecydowanie lepiej niż ze stadem psów, które pilnuje naszego domu, bo do takiej pasieki na pół kilometra się nie podejdzie. Natomiast pszczoły murarki, wiem, bo miałam... Natomiast pszczoły murarki są absolutnie nieagresywne. Bardzo często są hodowane przez sadowników właśnie po to, żeby pomagały zapylać sadę. Nie wiem, w jakim stopniu one są bardziej odporne na te opryski, które w sadach są. Natomiast no, niestety większość pszczelarzy świadomie rezygnuje z zapylania sadów ze względu na ilość chemii, która jest tam stosowana w trakcie
kwitnienia. Nie są odporne w ogóle, bo tego nikt nie liczy, nie zwraca na to uwagi, bo tutaj upadek rodzin pszczelich widać, prawda? Ktoś to kontroluje.
Bo jest to czyjeś, tak?
Tutaj no po prostu ginie, bo ginie. No.
Pszczoła miodna, tutaj dlatego pszczelarze ją tak polubili, zaopiekowali się wręcz ją dla tego miodu, ponieważ jest to jedyny owad, który wytwarza pożywienie dla człowieka, jako jeden z owadów, więc dlatego ta pszczoła miodna jest tak bardziej powszechna wśród nas.
I my za chwilę po piosence porozmawiamy o tym, co otrzymujemy dzięki właśnie pszczołom, bo nie tylko miód, chociaż oczywiście miód jest najbardziej popularny i najbardziej miód chyba lubimy.
Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi.
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
Dziś w Ekosferze rozmawiamy o pszczołach. Gośćmi są Wojciech Tryzna, Izabela Łapuć i Mariusz Wiszniewski z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Powiedzmy teraz, jakie są te produkty pszczele? Może zacznijmy od tego, co najbardziej lubimy, czyli od miodu. No właśnie, od miodu. Co to jest takiego ten miód?
To jest nektar zebrany z kwiatu. Pszczoła zbiera go do specjalnego wola. I w tym wolu, tak jak w dzbanuszku, transportuje go do ula. W wolu ten nektar jest wzbogacany o różne substancje, które produkuje pszczoła, a które tak naprawdę mają za zadanie zabezpieczenie tego nektaru później, przyspieszenie jego dojrzewania przed psuciem się, no bo tak jakby nie patrzeć, robimy zapasy na zimę. W momencie, kiedy pszczoła złoży ten nektar w komórkach, zaczyna się proces dojrzewania miodu. Rój jest odpowiedzialny za to, żeby go odparować z wody. Najlepszej jakości oczywiście jest ten miód, który zawiera jak najmniej wody. I to bardzo ładnie widać na słoikach. Jeżeli miód bezpośrednio po odwirowaniu jest wlany do słoika, to kryształ w środku, który się tworzy, robi takie białe nacieki. I to widać przez
wykwity, no, takie.
Takie wykwity właśnie.
Mogą to być pionowe, jakieś takie smugi, poziome. Mogą w koło słoika.
W zależności od tego, jak było nalewane.
Przy wirowaniu, przy cedzeniu, przy rozlewaniu, w jakimś tam stopniu miód się na powietrze, prawda? Bo spływając zabiera ze sobą powietrze i przy pewnej gęstości, powiedzmy 16%, no bo teraz tak jest w ulach, to powietrze nie zdąży wyjść. jest zamykane w słoiku i później z czasem taki miód szybciej skrystalizuje na pewno. Chociaż to zależy od stosunku glukozy do fruktozy.
Ale oczywiście. Krystalizacja nie oznacza, że to jest miód niedobry.
Krystalizacja jest naturalnym procesem. Jeżeli jest problem, jeżeli miód nie krystalizuje. No poza akacją. Akacja zawiera bardzo dużo fruktozy i może nie krystalizować do 2 lat w niektórych przypadkach. Ale jeżeli któryś miód nie skrystalizuje, powiedzmy po 4 tygodniach, to jest coś nie tak.
Albo został podgrzany.
Albo przegrzany, bo klienci wymagają ciekłego miodu przez cały rok. No my staramy się przyzwyczajać do tego, że nie ma po prostu takiego, bo można tam metodami podgrzewania, jeżeli
my
ma się...
sami tak robimy, wstawiamy do garnka, jeżeli chcemy.
No właśnie,
mieć...
ale tu trzeba,
niedobrze, tak?
Tu trzeba pilnować, odpowiedniej temperatury. I to da się zrobić, tylko że zawsze jakieś tam straty są. Tych składników, bo to jest taka mieszanina naturalnych substancji, bardzo różnych, plus dodatek enzymów, pszczoły, tej tak zwanej śliny, no nie? I to go czyni naturalnym. Jeżeli zaczniemy coś majstrować przy tym, to nawet same wirowanie, bo kiedyś miód się wyciskał. My staramy się to robić już, znaczy zmuszeni jesteśmy do tych urządzeń nowych. Tak robią wszyscy, no, nikt się nie cofnie, prawda? Do mucenia cepem rolnik też się nie cofnie. I wtedy musi on skrystalizować.
Ale wy jako pszczelarze raczej nie zalecacie tego, co wiele osób robi, czyli do odkrystalizowania naszego miodu. Bo często jest tak, że no chcemy mieć miód płynny, bo łatwiej nam się rozsmarowuje. I wstawiamy go do garnka z wodą.
Cudownie się go kroi ostrym nożem w słoiku, na cienkie plasterki, na chlebek. Smakuje
troszeczkę
zdecydowanie
w ciepłym i też się rozsmaruje.
Tak. Oczywiście.
Czyli po prostu nie ruszajmy tego miodu, nie ulepszajmy go jakimś...
Nie poprawiajmy tego, co jest bardzo dobre.
Każde podgrzanie coś tam zawsze straci. Szczególnie miód gryczany, gdzie mew taki wskaźnik wzrasta bardzo szybko. Bo są 2 rodzaje miodu. Miód dla leniwych i miód dla inteligentnych.
A jakie są jeszcze rodzaje miodu? Już tak a propos właśnie różnych gatunków.
Jest miód nektarowy i miód spadziowy. Tutaj możemy już dzielić nektarowy na lipowy, gryczany, na te miody odmianowe, a miód spadziowy to spacik glasta, spacik liściasta.
A który jest lepszy?
To zależy do czego.
Nektarowy, tak?
Nektarowy.
Chodzi o to, że więcej zawiera składników odżywczych, tak?
Nie, zawiera inne składniki. Miody spadziowe są z reguły zdecydowanie bogatsze w sole mineralne. Dlatego, że one powstają z cukrów, które krążą w roślinach, tak? Czyli są wtórnie przetwarzane tak jakby przez 2 owady, przez mszyce i przez pszczoły, więc one są zdecydowanie bogatsze w mikroelementy. Ale na przykład surowy miód, wirowany, ale niecydzony, zawiera, ja powiedziałabym, że nie mniejszej ilości tych mikroelementów i na pewno nie będzie gorzej wchłanialny od tego spadziowego. Spadziowy ma swój specyficzny smak, wiele osób go ceni i lubi, natomiast nie sądzę, żeby tutaj był jakiś taki bardzo mocno lepszy niż nektarowy. Proszę pamiętać, że na przykład zawartość glukozy w rzepaku jest tak wysoka, że śmiem twierdzić, że nie ma nic lepszego do odżywiania mózgu i serca.
Czy miód jest alergizujący?
Wszystko zależy od stopnia zawartości pyłków, no i oczywiście bardzo naszej wrażliwości na te pyłki. Najbardziej alergizujące w tym całym miodzie i w tym całym biznesie miodowym właśnie jest jad pszczeli i pyłki. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście bardzo alergiczny na pyłki, to powinien najpierw delikatnie spróbować miodu, popatrzeć, poobserwować, jaka jest reakcja. Natomiast
z badań jest też wywnioskowane, że systematycznie używanie miodu uodparnia organizm na alergię. Także małymi dawkami.
Warto co jakiś czas kontakt.
Zaczynać od miodu akacjowego, ponieważ on ma najmniejszą zawartość pyłku.
Akacjowy.
Tak, to się nadaje to najlepiej do nalewek, bo nie ma dużo tej zawiesiny.
Ale miód oprócz tego, każdy miód bardzo dużo witamin zawiera, mikroelementów.
B6, B2, karoten, C.
Czyli odpornościowe.
Tak, jak najbardziej. Przy żywności wysoko przetworzonej, którą spożywamy, miód jest jedynym skutecznym sposobem niedoborów, szczególnie u dzieci i młodzieży. Także jak najbardziej. W miodzie mamy ogrom pierwiastków też. Jest to potas, wap, magnez, cynk, kobalt. W miodzie występuje też, co ciekawe, żelazo, które jest przyswajalne niemal w 100%, gdzie na przykład dla porównania w mieście przyswajamy żelazo około 20-25%.
No a jak z cukrem? Bo tutaj niektórzy mogą mieć wątpliwości.
To bardzo dobre pytanie. Miód w stosunku do sacharozy, której z reguły używamy do słodzenia, ma aż 100 kcal na 10 gramach mniej. Także jest zdecydowanie niżej kaloryczny, słodycz dając nie mniejszą niż cukier zwykły. No,
poza tym ta glukoza nie jest...
Cukry proste.
Ta glukoza jest najważniejszym materiałem energetycznym dla mięśnia sercowego. Spełnia ona funkcje też odtruwające, zobojętnia kawę, alkohol. Także
tak, miód po rozpuszczeniu ma odczyn zasadowy, tak naprawdę niekwaśny. Także o tym trzeba pamiętać.
Czyli miód dobry na serce, dobry na przeziębienia, podnosi odporność. Uważajmy alergicy, ale jeśli już, to na przykład miód akacjowy. No więc same zalety. Powiedzmy teraz dwa słowa o pyłku kwiatowym.
Pyłek kwiatowy jest to zbiór, pszczółka go zbiera, tak jak miód zbiera do wola, na odnóżach przenosi do ula też pyłek. Pyłek jest przez pszczółkę wykorzystywany do wychowu młodego pokolenia, czerwiu.
Tak, to jest pokarm białkowy.
No właśnie, ale to pszczółka wykorzystuje, a my?
To jest taka pszczela kiełbasa.
My właśnie, czy my możemy?
Pyłek przez organizm ludzki nie jest tak dobrze przyswalany, ponieważ ziarno pyłku ma tak twardą budowę. Tak naprawdę to któryś tam z naukowców stwierdził, że to jest wykorzystywane w 10-15% wartości pyłku przez ludzki organizm. Natomiast pierzga to już jest wykorzystywana dużo, dużo, dużo lepiej. Ten pyłek przygotowany, zakonserwowany w komórce do całorocznego żywienia młodego pokolenia.
I jest znakomitym źródłem mikroelementów. Ze względu na to, że jest wstępnie przefermentowany przez bakterie kwasu mlekowego i dodatek mleczka pszczelego, ta ilość mikroelementów wchłanianych z pierzgi jest zdecydowanie wyższa. Bardzo polecam. Różnicę widać nawet po 3 dniach.
Kolejna rzecz, wosk pszczeli.
Te płytki wosku są wypłacane przez pszczoły. Jest pewien okres w życiu pszczoły, gdzie jeżeli damy jej do roboty zabudowę, jakoś nowe rameczki robi, ona to zużyje, do tego my to później przetapiamy. A jeżeli tego nie zrobimy, po prostu to i tak ona to zgubi, bo to jest naturalny
produkt.
To z tego wosku można czasem kupić świece?
Tak, troszeczkę inaczej się pali niż świeczki parafinowe, gdzie parafina jest pochodną ropy, wiadomo. Działa ona, z wosku pszczelego mówimy o świeczce, działa ona jonizująco na powietrze. Ciekawie się też pali, bo strzela, bo wosk pszczeli zawiera też różne zanieczyszczenia, właśnie te drobinki miodu gdzieś, które pozostały. To ten pierzgę, o który wspominaliśmy.
Na przykład woski pszczele są szeroko stosowane w kosmetykach wszelkiego rodzaju.
Najbardziej popularny chyba propolis.
To są olejki eteryczne zbierane przez pszczoły. One, pszczoły wykorzystują propolis, on w ulu podgrzany jest w takiej konsystencji bardzo lepkiej. Pszczoły używają go do kitowania, zasłaniania dziur, do uszczelniania ula.
Propolis jest bardzo silnie bakteriobójczy i to my możemy wykorzystać właśnie jako ludzie, bo bardzo często on się znajduje i w tabletkach do ssania na gardło i w różnych lekach, także propolis.
Bardzo polecam zrobienie sobie takiego naturalnego plastra, czyli roztworu propolisu, takiego wysokospirytusowego, i proszę sobie wsadzić w taki mocno rozpuszczony propolis palec. Po wyjęciu palca i po obeschnięciu spirytusu powstanie bardzo dobrej jakości naturalny plaster, który tak ze 2 dobre dni można na tym palcu nosić, który znakomicie działa przeciwzapalnie, bardzo dobrze chroni ranę.
Mleczko pszczele.
Proszę sobie wyobrazić, że z tego mleczka matka jest w stanie złożyć 1 jajko na 3 minuty. Jaki musi być ładunek w tym mleczku, że matka, która dostaje taki pokarm, składa te 1 jajko raz na 3 minuty. To jest bardzo ciekawe.
Pozyskuje się tego bardzo małej ilości też, także tutaj trzeba znaczyć,
jest drogie, prawdopodobnie, gdybyśmy chcieli kupić. Jad pszczeli.
To jest wykorzystywane w medycynie.
W kosmetykach też.
Pobierane jest między innymi do...
To już do konkretnych celów.
Tak, typu odczulanie przykładowo, także jakaś tam zawartość tego jadu jest też podawana dla człowieka przy odczulaniach, żeby był odporny się organizm jakby na ten jad.
Ma bardzo silne działanie przeciwzapalne przede wszystkim. Stosowane jest w różnego rodzaju preparatach, w leczeniu dny moczanowej, w leczeniu reumatyzmu. Natomiast bardzo szeroko jest stosowane jako zamiennik botoksu w kosmetykach. Bardzo ciężko jest pozyskać jad pszczeli o takiej wartości kosmetycznej. No niestety jest w znikomych ilościach, ale bardzo polecam wszystkim paniom kremy z zawartością jadu pszczelego. Działają znakomicie, jeżeli chodzi o płytkie zmarszczki. Bardzo
Czyli tych
polecam.
Produktów, które wytwarzają pszczoły, jest naprawdę bardzo dużo. One są bardzo zdrowe. Korzystają z przemysłu farmaceutyczny, przemysłu kosmetyczny, no więc naukowcy wiedzą, co robią. Chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiali sobie o takiej kontrowersyjnej sprawie jak pszczoła a osa, bo osy zrobiły pszczołom zły PR.
Wszystko, co żądli, to się zwala. Pszczoła odpowiada tak praktycznie za wszystko, chociaż gro tych urządzeń to nie są wcale urządzenia przez pszczoły, bo pszczoła nie przyleci do kanapki, nie przyleci do napoju, a osa tam na pewno będzie. Rozróżnić możemy po kolorze przede wszystkim. Będzie to bardzo, no właśnie, bardzo żółta, jasna, z cieniutką taką...
Osa.
Talią.
Tak zwana talia osy.
No to jakiś tam związek ma z tym. I pszczoła odpowiada za każde żądlenie. Pszczoła nie jest taka skora do żądlenia, bo pszczoła żądli raz i ginie. Pszczoła się broni. Jak żądli, to się broni. Przyciśnięta gdzieś tam. Natomiast osa będzie żądlić tak jak maszyna do szycia. I nic jej się nie dzieje. I gro urządlin tam gdzieś jest przy napojach, ktoś tam, prawda, był przypadek nawet śmiertelny kiedyś tam. Jak
Ewa Sałacka.
Tak, wypiła chyba, tak?
Tak, z butelki.
Do ryżady pójdzie osa do piwa, natomiast pszczoła nie interesuje się takimi pokarmami ludzkimi.
Chyba, że jest to miód i chyba, że jest to w sierpniu. Natomiast tutaj należy bardzo pamiętać, że tak jakby biologia pszczoły i osy jest diametralnie różna. Pszczoły jedzą co innego. Osy wszelkiego rodzaju osowate, czyli osy, szerszenie. Ich podstawowym pokarmem jest pokarm białkowy, nie pokarm cukrowy, tak jak w przypadku pszczół. Dlatego one właśnie przylecą do mięsa, przylecą do wszystkiego, co jest aromatyzowane. Zresztą bardzo polecam pułapkę na osy. Zwykła butelka przecięta na pół, wlany do tego syrop malinowy, zmieszany z odrobiną piwa. Wszystkie osówkowate nam się w tym pięknie topią. Bardzo łatwo w ten sposób przetrzebić w ogóle populację os, szerszeni w okolicy.
Nie topię, tylko pływają.
Pływają.
Rekreacyjnie.
W każdym razie pszczoła się czymś takim nie zainteresuje.
Osy w swoich gniazdach nie gromadzą również miodu, taką ciekawostkę,
no właśnie,
i dlatego też lubią przychodzić na gotowe. A ule są dla nich doskonałym miejscem do rabowania. Często też atakują ule i potrafią taką rodzinę też
dobrze przetrzebić. Tak, jeżeli jest duże gniazdo szerszeni w okolicy pasieki, potrafią z wlotka porywać bardzo duże ilości pszczół, którymi karmią później swoje larwy, bo jest to ten właśnie pokarm białkowy. Także jak przychodzi sierpień i zaczynamy gremialnie jeść arbuzy, to jest właśnie ten zapach, który zawsze wabi osy i szerszenie.
A jeżeli chodzi o życie pszczół i os?
Właśnie? Osy lubią właśnie gnieździć się bardzo często w jamach, w ziemi, gdzieś tam pod ziemią, w każdym razie pod powierzchnią ziemi. Czasami są to spróchniałe korzenie, tak jak w przypadku pszczół.
I osy mają też naturalną tendencję do agresji, są bardziej agresywne zdecydowanie niż pszczoły.
Natomiast
a
niestety,
osa jest wiecznie zła.
Osa i szerszeń mają żądło wielokrotnego użytku. Natomiast bardzo proszę się przyjrzeć czasami, bo urządli nas coś i żądło pszczoły zawsze zostanie na skórze, dlatego że ono ma haczyki i tak jakby w momencie, kiedy pszczoła odlatuje od miejsca żądlenia, zostaje cały aparat żądlący, łącznie z mięśniem, który pompuje z pojemnika, czyli z tego
zbiorniczka,
cały czas jad. Dlatego takie bardzo ważne jest w przypadku urządlenia pszczoły, żeby zobaczyć, czy ten zbiorniczek tam nie został. Dlatego, że ten mięsień cały czas się kurczy i pompuje cały czas jad, więc trzeba wtedy usunąć
żądło. Taka główeczka od szpilki praktycznie będzie nam starczała ze skóry.
I nie wyciągać tego palcami.
Bo się wtedy zgniata.
Zgniata ten zbiorniczek i się pompuje cały jad do skóry.
Czyli pęsetą?
Nie, pazurkiem ściągnąć.
Nożem gdzieś tak odwrotną stronę ściągnąć.
I przesmarować czymś?
To znaczy generalnie jest powiedziane, że kwas octowy bardzo dobrze neutralizuje jad osp.
Co jad pszczoły ma odczyn kwasowy. I tutaj zneutralizowanie kwasu, bo oczywiście czymś zasadowym, najprostszym rozwiązaniem jest soda oczyszczona, na wacik z wodą przyłożyć. Natomiast u os jest to zupełnie co innego, ponieważ odczyn jest zasadowy, więc tutaj musimy zneutralizować to kwasem. Więc wtedy na przykład, tak jak już koleżanka to wspomniała, przykładamy kawałek octu, neutralizujemy. No i należałoby zajrzeć coś przeciwalergicznego. Czyli...
Wystarczy wapno, takie zwykłe wapno.
Ale zasada generalna jest taka, jad osy jest bardziej dotkliwy i dłużej boli, jad pszczoły zdecydowanie krócej boli.
Mówimy o tym, że osy robią bardzo zły PR pszczołom. No właśnie, a jakie są relacje między pszczołami a osami? Czy osy mogą stanowić zagrożenie dla pszczół?
Może aż takiego wielkiego zagrożenia nie, no chyba, żeby był to jakiś jakiś tam ogromny nalot. Osy tak raczej pojedynczo starają się gdzieś tam w kilka osobników, tylko że nie działają zespołowo. Każda działa na swoją rękę i to nie jest tam aż tak bardzo groźne. A osy, no, chce się trochę pożywić na cudzy kosz, prawda, gdzieś tam.
Sama jest leniwa.
Nie są jakieś tam ogromne.
No jeszcze a propos pszczół, nie powiedzieliśmy o jednej takiej dosyć istotnej rzeczy, bo mówiliśmy o matce, mówiliśmy o robotnicach, a nie powiedzieliśmy właśnie o trutniu. Co robi truteń w ulu?
Wypoczywa.
No właśnie, po co takie pszczoły robotnice, zapracowane, tyle wytwarzające rzeczy, po co trzymają te trutnie?
No tutaj truteń jest osobnikiem męskim w ulu i jeżeli chodzi o jego rolę, no główną jego rolą jest zapłonienie matki pszczelej. Oczywiście matki pszczelej nie z danego ula, poprzez wymianę genetyczną one się zapłoniane, przy matki są na trutowiskach. Poza tym siedzi w ulu bezczynnie i zjada sobie tylko miodek, aby sobie doczekać do tego momentu.
Mhm. Ale ktoś się nim zajmuje, tak jak matką?
Nie.
No nie, on sobie sam poradzi, bo już ma dostarczony miód, tylko sobie chodzi, naje się.
Zajmuje się tak w sierpniu, gdzie wypychają go i musi zginąć śmiercią głową.
Aha, czyli ostatecznie się pszczoły w pewnym momencie dojdą do wniosku, że bez przesady najadłeś się, zrobiłeś swoje i panu już podziękujemy. Tak?
Truteń jest gwarantem takiej dobrej różnorodności biologicznej, natomiast zimą nikt nie będzie za darmo karmił.
Utrzymywał. Okres rozrodczy, taki już burzliwy okres rozrodczy, kończy się powiedzmy we wrześniu.
Tak czy siak i tak się dobrze ustawił.
Dokładnie.
Powiedzmy jeszcze, co zrobić, jeżeli boimy się pszczół i os, bo bardzo często tak jest. Machamy rękoma, uciekamy.
W przypadku pszczoły machanie rękami jest
zbawieniem wręcz tej pszczoły i ta pszczoła też się broni, bo praktycznie ona odczytuje to jako też atak.
Nie lubi ruchu gwałtownego.
Mhm. Ale
tutaj jeżeli ktoś jest doświadczonym pszczelarzem i taki atak pszczół będzie, to będzie jakiś duży atak. Oczywiście nie mówimy o pojedynczej pszczole, że od razu mamy wkładać panikę, to ta ucieczka jest dobrym sposobem jednak. Jeżeli gdzieś z osami, jeżeli tutaj będzie do czynienia, czasami możemy nastąpić gdzieś tą nogą, coś rozwalić, jakieś gniazdo i rzeczywiście one wtedy zaatakują, bo jakby nie było, zniszczyliśmy ich dom. Wtedy na pewno musimy się oddalić, to dosyć szybko. Tak. I tutaj przy ucieczce warto zacząć twarz, głowę, bo to jest są newralgiczne miejsca, gdzie ten człowiek jest najbardziej narażony na te urządzenia. Nie panikować.
Jeżeli ale mówimy to o osach.
Mówimy o osach.
Zresztą pszczoły w miarę.
Będą, nie zdarzyło się. Jeżeli to będzie pszczoła, no to po oddaleniu się warto usunąć to, co rozmawialiśmy, te żądła. Tu warto też wspomnieć, żeby nie wskakiwać do wody w panice i tak dalej, bo to pomóc na nie pomoże, a możemy jeszcze przez to
dodatkowej biedy sobie narobić.
Przez ile czasu mogą nas te osy albo pszczoły gonić?
Im dalej od ula, tym motywacja spada, żeby gonić.
A czy są jakieś preparaty, które możemy mieć? No bo są na kleszcze, na komary, na mrówki, a jakoś na osy nie widziałam takie, które moglibyśmy nosić, jeżeli będziemy w takich miejscach, gdzie możemy się spodziewać,
wiem,
że będą.
W przypadku
pomysł nie głupi, warto patentowanie, ale chyba nie ma takich preparatów.
Nie. Bardziej o osach może powiem, ale o pszczołach. Pszczoła ogólnie nie lubi zapachów. Bezwonność przy pszczole jest wskazana wręcz. Ona jakieś
dlatego,
obce zapachy są dla
dlatego
niej
widzimy czasem na filmach pszczelarzy z takim dymem.
Ten dym to ma zupełnie inne zadanie. Tak naprawdę dym wywołuje u pszczołach taki odruch obsiadania gęstego ramek i wypijania miodu. Jest to dla nich sygnał do ucieczki. One muszą wtedy jak najwięcej tego miodu w siebie nabrać, no bo nie wiadomo, czy rzeczywiście nie trzeba będzie z tego ula uciekać. A przez to, no, że tak powiem, nie za bardzo im się chce latać, bo jak ktoś jest, nawet człowiek jak się dobrze obie, to nie za bardzo mu się chce biegać.
A to w tym momencie pszczelarz może sobie wykonać jakieś prace przy ulu, także
one po prostu trzymają się wtedy ramek i nie latają.
Czasem się zdarza też taka sytuacja, że tutaj mieliśmy jakiś czas temu przy radiu na drzewie zawisł taki spory rój i w zasadzie nikt nie wiedział, co z tym zrobić.
Straż pożarną polecam.
Jeżeli to będzie zagrożenie, będzie w budynkach użyteczności publicznej, w przedszkolach tego typu.
Straż pożarną.
To było na gałęzi drzewa prosto nad przejściem. Kończyło się to tak, że przyszedł pan z wiaderkiem, wziął te pszczoły prawdopodobnie, wziął to do wiaderka i poszedł.
No, tak mniej więcej się robi. Ja
wszyscy byli zdziwieni, jak to tak wziąć.
Ja byłem wtedy akurat.
Tak? O proszę, panie Wojtku. Pan po prostu wziął to ręką, zgarnął do wiaderka i
rój obsiada gdzieś tam na jakimś etapie swojego lotu. Najprawdopodobniej matka, która wylatuje z ula, bo to jest stara matka, młoda, nie lata. Po prostu się męczy i siada tam, gdzie
najczęściej. Gdzie dała radę dolecieć praktycznie.
I co pan, panie Wojtku, zrobił z tą kiścią? Jak pan zabrał ją do...
Do nowego
do
ula.
Do ula. Wsadza do ula i jest następna rodzina.
No niezwykle ciekawe jest to życie pszczół. Wróćmy tak trochę może do tego problemu z pszczołami, bo w Polsce może nie jest tak najgorzej. W wielu krajach, tak jak mówiliście, w Niemczech, tam zaczęły się te problemy i tam zaczęto już też przeciwdziałać temu. Francuzi od wiosny obsiewają miododajnymi kwiatami pobocza dróg. Też naukowcy próbowali zaprząc do pracy dzikie kuzynki pszczół miodnych w niektórych krajach. W niektórych krajach buduje się hotele specjalne dla pszczół. Niemcy zachęcają obywateli do zajmowania się pszczelarstwem. No właśnie, a co u nas?
A u nas się wycina lipy przy drogach.
Czyli lipowego miodu będzie coraz mniej.
Lipowego miodu, no tutaj na Podlasiu może mamy nie najlepsze
zresztą
warunki do nektarowania tych lip, natomiast te lipy, które mamy na Mazurach, to są już bardzo stare lipy bardzo często niestety i one dają coraz mniej nektaru, a nowych się nie sadzi. Fajnie by było, żeby ci, którzy zarządzają sadzeniem tych drzew, przeszli może od dobrze pylącej jarzębiny właśnie na lipę. Zorientowali się, która lipa jest bardziej nektarodajna, a która jest mniej nektarodajna, bo są i takie lipy, i posadzili to, co trzeba. To by było bardzo przyjemne.
No oprócz wycinania tych właśnie miododajnych drzew, co jeszcze, coś pozytywnego może się
tak,
dzieje
jak najbardziej,
no, w Polsce?
Opryski w środku dnia.
Opryski, aha, czyli no właśnie, to jest poważny problem. Na Pomorzu narzekali pszczelarze, że na Pomorzu wyginęło mnóstwo pszczół z powodu oprysków. To teraz się zaczynają.
Niestety.
No to już trwa od jakiegoś czasu, bo pierwszym takim czynnikiem to jest zaprawianie ziarn. I tutaj imidakloprid, to jest bardzo ciężka chemia, zostaje to długo w glebie, jest roznoszone na plantacje sąsiednie, później wchodzą opryskiwacze i ci świadomi rolnicy robią to w nocy, wieczorem. I wtedy przynajmniej ta substancja czynna do rana zdąży się w jakimś tam stopniu
rozproszyć, osadzić
trochę i to nie jest groźne dla pszczół. Najgroźniejsze są opryski w środku dnia. I to nie musi być opryskiwanie plantacji tej kwitnącej. Poza tym dozowanie tego środka, no i trochę zwykłej ludzkiej rzetelności.
Sporo rzeczy ma tutaj, że tak powiem, wagę. Natomiast no niestety musimy też pamiętać o tym, że dobrze by było, żebyśmy reagowali na tego typu rzeczy. Tak, dlatego że rolnik, który pryska w dzień, tak naprawdę prawo tego zabrania, są do tego kary, chociażby z dopłatami, tak, jeżeli się udowodni rolnikowi, że pryskał w dzień, są zabierane dopłaty do hektara, w związku z czym no może czasami warto zrobić te zdjęcie.
Warto dla pszczół chociażby, no i dla nas też, bo
i
to
dla rolników
przecież,
tego, przecież jest i dla rolników. Któryś tam ODR obliczył, jaki jest wzrost plonu rzepaku, konkretnie rzepaku. I to jest 30-40%. Więc zniszczyć zapylacza po to, żeby zniszczyć te chrząszcza.
Mieć mniejsze plony, to no, nie ma sensu.
No nie sądzę, czy tak wiele szkód aż wyrządzi ten słodyszek, bo to tak się chyba nazywa, aniżeli pszczoła tego nie zapyli.
Natomiast naprawdę powinniśmy wszyscy reagować wyciąganiem tej komórki z aparatem w momencie, kiedy widzimy opryski idące w środku dnia. Taki traktor zawsze ma swoje tablice rejestracyjne, przynajmniej powinien mieć.
To jeszcze na koniec powiedzmy coś pozytywnego. Miejscy radni podjęli jakiś czas temu uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Białystok. Zmiany te umożliwiają hodowlę pszczół w naszym mieście. Na czym to polega? Co,
tak
ułatwiają?
Radni sobie nie podjęli, ktoś ich do tego namówił.
No to na pewno, myślę, że jakiś tam wpływ musieliście mieć. No ale ostatecznie skończyło się tak, że jednak podjęli i mogli nie dać.
Trzeba było trochę pochodzić, prawda?
Udało się. I co to oznacza? Co to oznacza dla nas?
Jest uregulowany stosunek do tego, w jaki sposób te pszczoły mogą przebywać na terenie miasta Białystok.
No jest taka moda, że w miastach te pszczoły teraz tak się próbuje wprowadzać wszędzie na dachy. No na pewno jest to dobre, bo ten miód pozyskiwany z drzew, bo nie wiem jakby to zobaczyć z tego dołu, bo przecież ołów trochę waży, prawda? Ten wypadający z wydechów samochodów, ale tak...
Czyli ule wchodzą, czyli pszczoły wchodzą już do miast.
Do normalności.
Pani Iza swoje pszczoły hoduje na Uniwersytecie w Białymstoku, w kampusie, tak?
Jest. Siedmiopniowa pasieka stoi w tej chwili na dachu Wydziału Biologii. Jeżeli podejdą państwo od strony muzeum, tam od strony zabudowań ogrodu, bardzo wyraźnie ją widać. Jest to 7 rodzin tylko, bo tak naprawdę tutaj te przepisy nie pozwalają na trzymanie jakichś większych ilości. zresztą całkiem słusznie, bo jednak mimo wszystko miasto jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo ludzi. W związku z tym te ryzyko tak jakby trafienia na osobę, która jest naprawdę wyjątkowo alergiczna, jest podwyższone. Natomiast znakomity jest miód z klonów takich parkowych. Bardzo dobra jest lipa białostocka.
Ja jeszcze chciałam dopytać właśnie a propos tych pszczół, które są na dachu uniwersytetu. Czy każdy może tam wejść, albo czy,
nie.
Czy to jest do celów naukowych, studenckich, czy tylko pozyskiwanie miodu na własne potrzeby?
To znaczy tak, mamy taki powiedzmy niepisany układ, że ten miód jest wykorzystywany do celów reklamowych przez Uniwersytet Białostocki. Natomiast generalnie jest to miód w jakiś tam stopniu dostępny dla szerszej publiczności. Można popatrzeć, jak ja ten miód wyjmuję raz na jakiś czas. Czy ja w ogóle bardzo zachęcam do tego pszczelarstwa miejskiego, bo przede wszystkim nie jest to pszczelarstwo na wielką skalę, tak? To jest dla siebie, dla swojej frajdy. Bardzo Państwu polecam w ogóle pszczelarstwo jako taką rozrywkę po pracy. Jest to kompletnie inny świat, jak jeżeli ktoś ma zacięcie takiego obserwatora przyrody. Jest to cudowny świat do obserwowania.
To jeszcze jedna taka inicjatywa. Od kilku lat jest realizowany w Białymstoku projekt budowy takich drewnianych domków dla dziko żyjących owadów i domki te są między innymi w Parku Planty w Akcencie Zoo. No możemy my to robić w swoich ogrodach, można kupić nawet już w sklepach ogrodniczych się coraz częściej pojawiają takie gotowe domki. Więc warto sobie coś takiego powiesić, żeby te pszczółki nam zapylały i będzie więcej owoców i będzie więcej kwiatów. No same dobre rzeczy, a przecież pszczoła wredna. Nie jest, jak się okazało.
Musimy budować świadomość społeczną.
Tak, i te domki są dla pszczół już niemiodnej tutaj, tylko są to z tych pszczół samotnic, między innymi murarki właśnie ogrodowej.
Czyli... Czasami trzmiele się tam zaprowadzają.
Tak, ale jak najbardziej to są zapylacze. Czym więcej zapylaczy, tym więcej żywności dla człowieka.
No to jeszcze na koniec, bo już tych końców miało być kilka. Pszczelarze są bardzo teraz zajęci. Ja próbowałam się z wami umawiać, ale ciągle gdzieś jesteście w terenie, coś pokrzykujecie, ktoś tam gdzieś biega. Co się dzieje takiego?
Rzepak wirujemy. A rzepak ma tą właściwość, że niestety bardzo szybko się krystalizuje, w związku z czym zaraz
dużo
po
pracy.
Wyjęciu z ula należy go natychmiast odwirować, inaczej krystalizuje nam się w ramkach, więc jest to bardzo gorący okres dla nas.
Nawet do godzin nocnych pracujecie, do drugiej, trzeciej.
Do trzeciej, mówiliście. Tak.
No to właśnie, to jak to będzie z miodem? Jakie prognozy są w tym roku? Rzepak będzie? Rzepakowy?
No rzepakowy jest.
Rzepakowy tak, będzie. Co będzie dalej, nie wiadomo.
Wszystko kwitnie naraz
jest,
w tym roku.
Jest wielokwiat już do wirowania, także trochę wcześniej jak na wielokwiat.
Mówiło się to wszystko w maju.
W roku, także na razie prognozy są dobre.
Nie wiemy, co będzie kwitło w czerwcu.
Zobaczymy, co tam dalej.
No wiosna nam dużo wcześniej przyszła, jakoś tak kwiecień nigdy nie był taki ciepły i maj.
Na malinę z reguły wywożę 1 czerwca. 1 czerwca moje ule muszą stać na malinie, a w tym roku wiozłam...
Dużo pożytków się nałożyło na siebie.
W tamtym tygodniu.
Niektórzy pszczelarze po prostu z tego rzepaku, na przykład, który postawili ule, nie zdążą przewieźć już na inny pożytek, ponieważ ten pożytek zaśpił równocześnie z rzepakiem. Także może być tak, że będzie dużo wielokwiatu przykładowo, ale nie będzie...
Czyli miodu wielokwiatowego, tak?
A nie będzie można go skategoryzować do miodu na przykład akacjowego. Po prostu wszystko zakwitło w jednym momencie.
Ale generalnie miodu ogólnie, gdybyśmy chcieli, nie będzie dużo mniej, czyli na przykład nie będzie dużo droższy. Czy nie, jeszcze
droższy,
nie możecie na tym etapie powiedzieć?
Droższy na pewno nie. A czy będzie mniej? No na razie prognozy nic nie wskazują, żeby było mniej.
Biesiady miodowe się odbędą. Czego można życzyć pszczelarzom? Czy macie jakieś swoje takie...
Deszczu nocą, słońca w dzień.
Deszczu nocą, słońca w dzień. Do tego życzymy. Gościem w Ekosferze dziś był Wojciech Tryzna, Izabela Łapuć i Mariusz Wiszniewski z Podlaskiego Związku Pszczelarzy. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.
Ekosfera.